dobrze ubrany, elegancki mężczyzna jechał swoim nowiutkim, czarnym Audi szosą prowadzącą przez bezludną, niemal pustynną okolicę. A ponieważ żaden samochód nigdzie się na tej drodze nie pojawiał, to mógł rozwinąć dużą prędkość i cieszyć się swoją wypasioną gablotą. A do czasu. Okazało się, że w pewnym momencie dojechał do samochodu, który poruszał się tą samą drogą w tym samym kierunku. To był taki stary, rdzewiejący gruchot, którego kierowca, jak tylko zobaczył w lusterku wstecznym, że za nim jedzie tak wspaniała, wypasiona limuzyna, postanowił zrobić jej na złość i zaczął mu zagradzać drogę tak, żeby nie mógł go wyprzedzić. Kiedy w końcu udało mu się go wyprzedzić, otworzył elektrycznie otwierane okna w swojej wspaniałej maszynie, wystawił rękę w tym takim międzynarodowym geście przyjaźni i wykrzyczał kilka słów, żeby dać mu do wiwatu, w końcu musiał się zemścić. Zamknął okno, pojechał dalej, daleko nie dojechał, parę kilometrów dalej, okazało się, złapał gumę i musiał stanąć niedaleko rzecznego koryta. A tam się wszystko zaczęło, zaczął wymieniać koło. Niektórzy z was już pamiętają tą scenę. Zaczął wymieniać koło, kiedy z oddali zobaczył nadjeżdżającego gruchota. A przestraszył się, schował się do samochodu i rzeczywiście ten gruchot zajechał mu drogę, stanął przed nim, tuż przed nim, wysiadł z niego nabuzowany, wysoki, postawny, krótko ostrzyżony do samej skóry mężczyzna. Chwycił za klucz do zmieniania kół i zaczął uderzać w szybę. A na tym nie poprzestał. Pragnienie zemsty trwało dalej, więc skoczył na maskę i załatwił się na ten samochód. Kiedy już zachycił swoje pragnienie zemsty, nasycił, udał się do swojego gruchota po to, żeby ruszyć dalej. Zapiął pasy, ale wtedy ten, który siedział w Audi, postanowił, że on też musi odpowiedzieć. Uruchomił stacyjkę i zepchnął gruchota do koryta rzecznego. A chciał już jechać dalej, kiedy z gruchota wygramolił się w końcu ten wysoki i łysy facet i usłyszał, jak krzyczy za nim: znam twój numer rejestracyjny, znajdę cię i zabiję. No, czegoś takiego nie mógł puścić płazem. Zawrócił i próbował go rozjechać. A koniec końców urwało mu się koło, które nie było dobrze dokręcone i wylądował w tym samym korycie rzecznym. Wtedy ten łysy wparował do środka i zaczęli się szarpać. Łysy okładał go kluczem do zmieniania opon, a tamten znalazł gdzieś gaśnicę od samochodu i okładał łysego. W pewnym momencie łysy wlew paliwa z tego samochodu, wsadził tam kawałek zdartej z siebie koszuli i podpalił. I już chciał uciekać, kiedy z środka samochodu za nogę złapał go ten elegancko ubrany facet i znowu zaczęli się tam w środku okładać. A kiedy jakiś czas później służby przyjechały na to miejsce, zobaczyły spalony wrak samochodu i dwa spalone, ściśnięte w objęciach ciała, które wyglądały bardziej jak kochankowie niż zawzięci wrogowie. A ta drastyczna historia pochodzi z filmu Dzikie historie. Być może część z was miała okazję go widzieć. I myślę, że dobrze ilustruje to, co często w duszy nam gra. Chęć odwetu. Chęć odpłacenia pięknym za nadobne, a która gdzieś wzbiera w nas, jeżeli w stosunku do nas ktoś zachowuje się niewłaściwie, agresywnie. To jest nasza natura, żeby złem na zło odpowiedzieć. I czy chcemy tego, czy nie, to w naszym życiu często spotykamy się z ludźmi, z którymi musimy się skonfrontować. Ludźmi, którzy bywają w stosunku do nas nieuczciwi, agresywni, bywają wrodzy. I często naszą naturalną odpowiedzią na tą agresję, wrogość czy nieuczciwość jest właśnie odpłacenie pięknym za nadobne. A problem polega na tym, że wtedy wpadamy w taką spiralę odwetu. Odpowiedzią na jeden czyn musi być następny, a na tamten jeszcze kolejny. I jeszcze kolejny i kończy się to tak, jak w tej makabrycznej historii. Więc powstaje pytanie, co powinniśmy robić w takiej sytuacji i jak się zachowywać. Czy może jest jakaś inna droga, którą moglibyśmy wybrać? I oczywiście każdy z nas słyszał gdzieś tam kiedyś o tej innej drodze, o tym Jezusie, który gdzieś tam dawno temu mówił do ludzi, którzy go słuchali, coś tam o nastawianiu drugiego policzka, coś tam o kochaniu swoich nieprzyjaciół. Ale powiedzmy sobie szczerze, boimy się takiego rozwiązania. Nie chcemy być ofiarami innych ludzi. Więc cóż zrobić w takiej sytuacji? A myślę, że to, co najlepsze możemy zrobić, to wrócić do tego momentu, w którym Jezus przemawiał do tłumów ludzi tam na górze, gdzieś w Galilei, a po to, żeby opowiedzieć im o tym, jak należy rozumieć prawo Mojżesza. I czytamy o tym w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, który zapisał nam właśnie te słowa, a które Jezus odnosi do takiej sytuacji konfrontacji. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię, nie zwalczajcie zła złem. Lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nastaw mój drugi, a temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli ktoś cię zmusza, żebyś szedł z nim 1000 kroków, idź z nim 2000, daj temu, kto cię prosi, nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. I kiedy my słyszymy o tej zasadzie oko za oko, ząb za ząb, to w naszych cywilizowanych czasach, kiedy doszliśmy do wniosku, że nawet najgorszych morderców nie należy skazywać na karę śmierci, wydaje się nam, że taka zasada jest dość okrutna. Ale gdybyśmy się nad tym poważnie zastanowili, to już starożytni filozofowie doszli do wniosku, że sprawiedliwość polega na tym, że należy wymierzyć dokładnie taką karę, na jaką człowiek zasługuje. Człowiek powinien odebrać dokładnie to, na co zasługuje, ani mniej, ani więcej. To jest sprawiedliwe. I w gruncie rzeczy nasza cała kultura opiera się na tym pojęciu sprawiedliwości. Nawet jak filmy oglądamy, to w tych filmach kibicujemy tym, którzy wymierzają sprawiedliwość. Jakiś czas temu w telewizji powtórzyli po raz kolejny taki film pod tytułem Furia z Melem Gibsonem. Nie wiem, czy oglądaliście. To jest taki film, w którym on jest emerytowanym policjantem i na progu jego własnego domu jakieś zbiry zastrzeliły jego córkę. Okazuje się, że zaczyna takie śledztwo prowadzić jako emerytowany policjant, dlaczego, co się stało, bo wszyscy myślą, że to jest takie zwykłe wydarzenie, gdzieś tam jacyś bandyci przebiegali i zupełnie przypadkowo zabili tą córkę. Okazuje się, że dochodzi do jakiegoś ukrytego spisku, w który zaangażowana jest wielka zbrojeniowa korporacja i to nasłani przez tą korporację bandyci zabili mu tą właśnie córkę. A on sam w trakcie tego śledztwa ulega zatruciu, ktoś mu podstawia napromieniowane radioaktywne mleko do lodówki, które on wypija i sam zaczyna cierpieć na chorobę poplamienną. I ostatnia scena tego filmu to jest właśnie kwintesencja sprawiedliwości, o której każdy z nas skrycie marzy. Mel Gibson, ledwo już żywy, bo ta choroba poplamienna sieje w jego organizmie spustoszenie, dociera do rezydencji tego człowieka, który pociągał za wszystkie sznurki. Zabija jego ochroniarzy, to byli ci sami ludzie, którzy byli zaangażowani w zabicie jego córki. Dopada tego człowieka, przyciska go do blatu kuchennego i wlewa mu do gardła to radioaktywne, trujące mleko. I nie wiem, czy wy macie to samo, ale kiedy ja oglądam tego rodzaju filmy, to mówię sobie tak, tak, tak właśnie powinno być. Zasłużył na to. Zasłużył na to, co zrobił drugiemu człowiekowi. Dokładnie to samo dostał, co sam innym uczynił. Prawda jest taka, że ta zasada oko za oko, ząb za ząb miała nas chronić, miała chronić ludzi przed czymś, co też leży w naszej naturze, a mianowicie tym, żeby za to jedno oko nie odpłacać wydłubaniem obu, żeby za wybicie jednego zęba nie odpłacać wybiciem całej szczęki. To jest nasza natura. Chętnie byśmy oddali temu drugiemu człowiekowi to, co mu się należy, ale jeszcze z pewną nawiązką. Tymczasem Jezus proponuje zupełnie inną drogę. I mówi, słyszeliście, że powiedziano oko ząb za ząb, a ja wam mówię, nie zwalczajcie zła złem. I w tym momencie zaczynają się schody, bo mówię o tym nadstawianiu drugiego policzka i zastanawiamy się, co to tak naprawdę znaczy. Czy to znaczy, że jeżeli ktoś na ulicy mnie napadnie i uderzy mnie w twarz, to muszę powiedzieć, hej, kolego, nie odchodź jeszcze. Tu jest z drugiej strony jeszcze powinieneś przywalić, bo Jezus kazał, żebym tak właśnie się podłożył. W starożytnej kulturze Bliskiego Wschodu a spoliczkowanie kogoś, uderzenie go w twarz, a nie było tylko fizyczną napaścią, to była zmaza na honorze. To było tak, jakby ktoś napluł ci w twarz. Nie można było bardziej stracić twarzy niż właśnie w ten sposób. Okazuje się, że a Jezus apeluje o to, żeby nadstawić ten drugi policzek, nie tylko nadstawiając się na ten fizyczny atak, ale być gotowym do tego, żeby pozbyć się swojego własnego honoru. Wszystkiego tego, co sami o sobie myślimy i co chcielibyśmy, żeby myśleli o nas ludzie. I to jeszcze nie wszystko. Bo zaraz potem mówię o tym, że jeżeli ktoś się z tobą procesuje o twoją koszulę, to oddaj mu wszystko. A pytanie, jak daleko mam się posunąć? Czy zadowoli się ostatnią parą moich skarpetek? Czy zadowoli się ostatnią parą moich majtek? A potem mówię o tych, że należy przejść te 2000 kroków zamiast 1000. I rzeczywiście tak było, że rzymscy żołnierze w tych okupowanych przez siebie krajach mieli prawo do tego, żeby od okupowanej ludności wymusić pewne powinności. Między innymi taką transportową powinność. Mogli nakazać, żeby przetransportować jakiś przedmiot gdzieś tam, te 1000 kroków albo więcej, ale mogli na przykład zarekwirować osła czy konia, no coś, co służyło do transportu. Tak jak dzisiaj w amerykańskich filmach policjanci, kiedy ścigają jakiegoś złoczyńcę, to czasami widzimy, jak zatrzymują jakiś samochód na ulicy i rekwiruje, ponieważ mam tutaj pościg. No to mniej więcej na tym samym to polegało. I oczywiście to nikomu się w owym czasie nie mogło podobać. Nawet ci, którzy tolerowali tą rzymską okupację Palestyny, no oni nie byli zachwyceni tym, że zmuszani są przez rzymskich żołnierzy do takich rzeczy. Nagle Jezus im mówi, jak ktoś cię zmusza do tego, żebyś poszedł 1000 kroków, to pójdź 2000. Swoją drogą to też musiało ciekawie wyglądać. Gdyby potraktować te słowa tak bardzo dosłownie, rzymski żołnierz mówi, zanieś mi ten bagaż, 1000 kroków stąd są moje koszary, tam jest moja kwatera, potrzebujesz, żebyś mi to zaniósł. I zanosisz, a mówisz, panie żołnierzu, ale może przeszlibyśmy jeszcze 2000, ponieważ Jezus powiedział, żebym przeszedł 2000, ale nie, ja potrzebuję tylko 1000, ale ja nalegam, ależ nie. Czy tak należy to rozumieć? I myślę nad tym tekstem, i wydaje mi się, że to, czym Jezus się tak naprawdę posłużył, to jest hiperbola. Hiperbola, czyli taka celowa przesada. Jak byliśmy mali, to mną i moim bratem opiekowała się nasza ciocia. I ciocia często używała hiperboli i mówiła, jak nie będziecie grzeczni, to wam nogi z tyłka powyrywam. I to nie znaczyło wcale, że ciocia ma zamiar dokonać amputacji naszych kończyn dolnych. Chodziło o to, żeby z pewną taką emfazą, z takim pewnym naciskiem podkreślić nieuchronność i dotkliwość kary, która nas spotka za to, że jesteśmy niegrzeczni. I Jezus dosyć często używał hiperboli. Pamiętacie, to jest taki moment, jakbyśmy sobie przypomnieli, gdzieś na pewno czytaliśmy taki moment, jak Jezus mówi o tym, że należy swoje własne oko wydłubać, jeżeli ono jest powodem naszego grzechu. No nie chodzi o to, żebyśmy wydłubywali sobie oczy, odcinali ręce, które prowadzą nas do grzechu, czy różne inne części ciała, chociaż w historii były takie przypadki ludzi, którzy to robili. Chodzi raczej o to, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo ważną, jak bardzo poważną sprawą jest grzech. A w tym przypadku, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo ważną i poważną sprawą jest to, co Jezus mówi na samym początku, jako wprowadzenie do tego ciągu przykładów. Żeby nie oddawać złem za zło. Żeby powstrzymać się od reakcji. Takiej, która jest dla nas naturalna, od odwetu. Nie zwalczajcie zła złem. nadstaw drugi policzek, to znaczy nie reaguj, nie rób tego, co leży w twojej naturze. Kiedy ktoś się z tobą procesuje, oddaj mu i więcej. Jeśli ktoś cię zmusza, żeby przejść tyle, to przejdź jeszcze więcej. Jeśli ktoś cię prosi, to mu nie odmawiaj. Wszystkie te przypadki oznaczają tyle, żeby na zło nie odpowiadać złem, a wręcz przeciwnie, odpowiadać dobrem. Nawet wtedy, kiedy nas to kosztuje. I są dwa powody, żeby tak właśnie postępować. Jeden powód nie jest wymieniony w tym tekście, nie znajdziecie go, ale z tego tekstu w gruncie rzeczy logicznie wynika. I tym powodem jest właśnie zatrzymanie spirali odwetu, w którą łatwo popaść. Takiego momentu, w którym już nikt nie wie, co leżało u pierwszej przyczyny, kto komu pierwszy krzywdę zrobił, ponieważ obie strony okładają się wzajemnie, oddając to, co się, jak sądzą, drugiemu należy. Jest taki moment, w którym trzeba przerwać. Nie da się tego zrobić, nie poświęcając czegoś, co wydaje nam się naszym interesem. A drugim powodem, o którym Jezus mówi wyraźnie w tym tekście, nieco wcześniej, gdybyśmy przełożyli kilka kartek, na samym początku, kiedy zaczyna swoje kazanie na górze, on wyraźnie mówi, dlaczego należy stosować te wszystkie rzeczy, o których za chwilę powie. To jest to stwierdzenie, w którym mówi, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście czymś, co ma czynić różnicę. Wy jesteście kimś, kto ma zmieniać ludzi. I tłumaczy dalej, niech wasze światło świeci dla ludzi, aby widzieli wasze czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. To jest przyczyna postępowania według tych zaleceń Jezusa. Żeby ludzie, widząc, jak postępujemy wbrew sobie, wbrew naszej naturze, wbrew naszemu poczuciu sprawiedliwości, widzieli w nas odbicie łaski Boga. Chodzi o to, żeby tym zachowaniem można było tych ludzi pozyskać. I dlatego, kiedy staniesz w obliczu konfrontacji, nie odpłacaj złem za zło i powstrzymaj się od odwetu. Ale okazuje się, że to nie wszystko, czego Jezus od nas oczekuje. Bo nie wystarczy tylko powstrzymać się od odwetu i nie wystarczy nawet odpowiedzieć dobrem na zło, bo tę myśl Jezus rozwija dalej w dalszym fragmencie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził, a ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych, zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie robią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Ciekawe jest, że o ile Stary Testament rzeczywiście zawiera to przykazanie o miłości, to nigdzie nie mówi wprost, że należy nienawidzić swoich nieprzyjaciół. Tego nauczali faryzeusze i do tego Jezus się odnosił. Okazuje się, że a nie tylko nie reagować mamy przemocą na przemoc, a nie tylko wyświadczać dobro tym, którzy nam wyświadczają zło. A Jezus z jakiegoś powodu oczekuje, żebyśmy takich ludzi kochali. I daje ku temu właśnie kilka dobrych powodów. Mamy ich kochać dlatego, byśmy, jak mówi, byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. A dzieci, jak wszyscy wiecie, stanowią pewne odbicie swoich rodziców. A od 10 miesięcy wszyscy mi mówią, do kogo podobna jest nasza Julka. A my też się nad tym zastanawiamy z moją żoną. Nie doszliśmy jeszcze do ostatecznych wniosków. To może się okaże w przyszłości. Ale już wiemy, że oczy ma raczej po mamie, a stopy ma raczej po tacie. 47. Ale jest coś jeszcze, co ma po mnie. I to chyba nie jest zbyt chlubne. Już to widzę, jak wpada w nie zniecierpliwienie. Jak coś jej się nie podoba, to wtedy wybucha awanturą. No, to jest cecha jej taty. Bo dzieci odzwierciedlają różne cechy swoich rodziców. A nie zawsze te najbardziej pozytywne. A w tym przypadku Jezus apeluje o to, żebyśmy odzwierciedlali pozytywne cechy naszego Ojca, który jest w niebie, dlatego że Ojciec nasz, który jest w niebie, ma tylko pozytywne cechy i tym różni się od wszystkich innych ojców. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. Abyście stanowili odzwierciedlenie tutaj na ziemi, odbicie cech Jego charakteru, charakteru samego Boga. I podaję tutaj argumenty. Oto Bóg sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych, zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Okazuje się, że nie czyni różnicy Bóg w tym, czym obdarowuje, a ani między tymi, którzy Go lubią, ani między tymi, którzy Go nie lubią. Nie czyni różnicy między tymi, którzy starają się za Nim iść, a tymi, którzy są Jego przeciwnikami. A gdyby pociągnąć tę myśl dalej, to zauważylibyśmy, że swoje zbawienie, swoją ofertę wieczności kieruje do wszystkich, zarówno tych sprawiedliwych, jak i tych, którzy sprawiedliwymi nie są. Tych, którzy są Jego przyjaciółmi, jak i tych, którzy przyjaciółmi nie są. Każdy człowiek ma szansę. Każdy może spędzić wieczność z Bogiem. Każdemu Bóg tę wieczność oferuje. A niewiele trzeba, wystarczy uwierzyć i za Nim pójść. I okazuje się, że tego samego Bóg oczekuje od nas, abyśmy w stosunku do tych, których lubimy i tych, których nie lubimy, zachowywali się tak, jakbyśmy chcieli z nimi spędzić wieczność w przyszłości. A potem dodaje, a cóż wielkiego jest, jeśli kochacie tych ludzi, którzy was kochają. Cóż wspaniałego jest, jeżeli jesteście tylko mili dla tych, którzy są dla was mili. Myślicie, że zrobicie wrażenie na Bogu na tym? Okazuje się, że najwięksi złoczyńcy potrafią kochać swoich bliskich i być mili dla tych, którzy są dla nich mili. Ale nie jest to żadna wielka chwała. A prawdziwym wyzwaniem jest odnaleźć w sobie miłość do tych, którzy dla nas mili nie są i tych, którzy są naszymi wrogami. Tak jak Bóg odnalazł tę miłość do nas samych, kiedy my jeszcze Jego wrogami byliśmy. I dlatego, kiedy staniesz w obliczu konfrontacji, nie tylko powstrzymaj się od odwetu, ale okaż miłość swojemu przeciwnikowi. Dla żołnierzy, którzy od lata 1914 roku walczyli w okopach na terenie okupowanej Francji, nadejście zimy oznaczało, że oprócz tego całego przerażającego spektaklu wojny, na których giną ich towarzysze, na których oni sami odnoszą rany, a pojawi się jeszcze jeden element, a to jest zima i mróz. I nikt nie spodziewał tego, co nadejść miało 24 grudnia, kiedy to w okopach pod Ypres zdumieni angielscy żołnierze zobaczyli nagle, że przy niemieckich liniach obronnych wznoszą się choinki, a na nich pojawiają się płonące świeczki. A usłyszeli, jak ci Niemcy tam po drugiej stronie śpiewają kolędę Cicha Noc po niemiecku. A kiedy tylko wybrzmiała pierwsza zwrotka z okopów angielskiego, a ściślej walijskiego pułku fizylierów, zabrzmiała druga zwrotka, ale tym razem śpiewana po angielsku. I wkrótce obie strony walczące tam ze sobą na śmierć i życie zaczęły śpiewać wspólnie kolędy. A ludzie wyszli z okopów i zaczęli się ze sobą witać. Zaczęli dawać sobie prezenty, to co dla żołnierza w okopie jest najcenniejsze. Jakieś papierosy, alkohol, słodycze. Zaczęli ze sobą rozmawiać. Zagrali nawet mecz piłki nożnej, który zakończył się tym, że piłka wpadła na druty kolczaste, na zasieki, które były pomiędzy liniami zwaśnionych stron i pękła, więc nie można go było dokończyć. Niemiecki żołnierz Józef Wenzel z 16. Bawarskiego Rezerwowego Pułku Piechoty napisał później: jeden Brytyjczyk podszedł do mnie, od razu uścisnął moją dłoń i przekazał mi kilka papierosów. Drugi dał mi pamiętnik, trzeci podpisał się na pocztówce, czwarty zanotował swój adres w moim notesie. Jeden Anglik zagrał na harmonijce ustnej niemieckiego żołnierza, inni tańczyli, jeszcze inni dumnie paradowali w niemieckich hełmach. Nie zapomnę tego widoku przez resztę życia. A ta sielanka trwała tylko kilka dni, aż informacje o tym doszły do dowództwa. Okazało się, że ich przełożeni wcale nie mają ochoty na takie zbratanie się. Ich dowódców wysłano do innych jednostek. Część z nich musiała wrócić do kraju i trafiła pod sąd. A część samych żołnierzy przekierowano w inne miejsca frontu. I kolejnego roku już nic takiego się nie wydarzyło. Okazuje się, że ludzie, którzy do tej pory strzelali do siebie, gotowi byli za śmierć swoich towarzyszy z okopu zabić człowieka, który stoi po drugiej stronie, a zobaczyli w sobie nawzajem ludzi i dzieci Boże. I to wystarczyło do tego, żeby przerwać spiralę wzajemnej nienawiści. Przestać do siebie strzelać. Niemal każdego dnia w naszym życiu stajemy w obliczu konfrontacji z człowiekiem, który stoi w innym okopie. Stoimy w obliczu agresji, nieuczciwości, wrogości. A łatwo odpowiedzieć tym samym, nie dostrzegając tym drugim człowieka, nie dostrzegając tym drugim dziecka Bożego. Ale właśnie to dostrzegał w nas Jezus, kiedy ginął na swoim krzyżu w Golgocie. Nie tylko nie mszcząc się na tych, którzy go do tego krzyża przybijali, ale w ostatnich chwilach swojego życia, w ostatniej modlitwie swojego życia prosił, aby jego ojciec im wybaczył, bo nie wiedzą, co czynią. I umierał za tych, którzy byli jego przyjaciółmi, ale też za tych, którzy byli jego wrogami. Umierał za każdego z nas, bez względu na to, czy go lubimy, czy nie lubimy, czy go kochamy, czy nie kochamy, a po to, żeby każdy z nas mógł trafić do wieczności z Nim. Po to, żeby każdy z nas mógł doświadczyć łaski i miłości Boga. I dlatego, pomimo że to często nie jest dla nas naturalne i nie jest nigdy łatwe, kiedy stajemy w obliczu agresji, wrogości, a możemy podjąć różne decyzje, możemy różnie zareagować, ale Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy naśladowali właśnie Jego. I żebyśmy pamiętali o jednym. W obliczu konfrontacji staraj się pamiętać, aby w twoim postępowaniu można było zobaczyć odbicie łaski i miłości Boga.